czcigodni ojcowie karmelici, stróże tego świętego miejsca, siostry i bracia, czciciele świętego Józefa. Rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Czas szczególny, wyjątkowy. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że te dni są inne niż wszystkie dni w roku. W czasie tych dni Bóg chce mówić do serca każdego z nas. Chce mówić w tym kościele, u świętego Józefa. Bóg wybrał każdego z nas i nie jest przypadkiem to, że akurat znaleźliśmy się tutaj. Jeżeli z nas ktokolwiek myśli, że jest na tyle wspaniałomyślny, iż wybrał karmelitów na miejsce swoich wielkopostnych rekolekcji, to jest w błędzie. To Bóg sprawił w nas takie pragnienie i taką łaskę, że akurat teraz przyprowadził nas do tego kościoła, do tego miejsca. I jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. Trzeba przyznać, że Karmel, który jest jak studnia dla świata i dla tego miasta, jest miejscem, gdzie zawsze znajdujemy ciszę, gdzie szukamy czegoś więcej niż proponuje świat, gdzie szukamy żywego Boga. Dlatego trochę odcięci od świata, od tego, co na co dzień nas martwi, przejmuje, a może i nawet denerwuje, spróbujmy na chwilę wszystko to zostawić za sobą i posłuchać Boga. Boga, który mówi w Kościele, a mówi dziś tak. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. Albowiem Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kochani, rekolekcje są zawsze, a przynajmniej powinny być, czasem pustyni. Co to jest pustynia? Po co Kościół w Wielkim Poście mówi o pustyni i dlaczego rekolekcje mają być czasem akurat pustyni? Otóż na początku Wielkiego Postu w środę popielcową słyszeliśmy fragment Ewangelii, który mówi o kuszeniu Jezusa na pustyni. I skoro Kościół daje nam ten fragment na początek Wielkiego Postu, znaczy to, że on ma być dla nas jakby programem na te 40 dni. I winniśmy patrzeć na wydarzenia w tym czasie, na to, co przeżywamy, właśnie przez pryzmat tego fragmentu Ewangelii. Spróbujmy więc popatrzeć na dzisiejsze Słowo Boże i na czas naszych rekolekcji przez szybę tego fragmentu o kuszeniu Jezusa na pustyni. Pustynia. Chyba każdy z nas ma jakieś wyobrażenie o tym miejscu. Albo z opowiadania, ze zdjęć, bądź filmów przyrodniczych. Być może ktoś z nas był na pustyni. W każdym razie wiemy, jak wygląda to miejsce. Kamienie, piasek, może jakieś suche gałęzie, konary, pnie, jaszczurki. Generalnie na pustyni raczej nic nie przykuwa naszej uwagi. Jeżeli już ją przykuje, to szybko zniechęci. Na pustyni okazuje się, że jesteśmy sami. Skoro nic tam nie zwraca mojej uwagi, to znaczy, że mogę zająć się sobą. Tym, kim jestem i jaki jestem. Tym, co jest we mnie. Spojrzeć do swojego serca. Sprawdzić, jakie są moje pragnienia, czego chcę, czego oczekuję, co zwraca moją uwagę i dlaczego akurat to. Siostro i bracie, właśnie po to są rekolekcje. Żeby popatrzeć na siebie w świetle Słowa Bożego. Żeby zobaczyć siebie tak, jak widzi mnie Jezus. Wiadomo, że trudno jest czasem zmierzyć się z prawdziwym obrazem samego siebie, z tym, kim naprawdę jestem. Dlatego często przyjmujemy różne maski, udajemy kogoś. Ale w świetle Boga, który kocha nas, wszyscy jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Ten fragment o kuszeniu Jezusa na pustyni jest umieszczony w Ewangelii zaraz po opisie chrztu w Jordanie. Chrztu, podczas którego Bóg mówi do Jezusa: jesteś moim umiłowanym synem, w Tobie mam upodobanie. To nie jest przypadek, że Bóg objawia swoją miłość do człowieka i potem go prowadzi na pustynię. Po drugie, ten przerażający obraz pustyni do złudzenia przypomina bardzo ważne miejsce dla człowieka. Skoro są tam kamienie, piasek, robactwo, czy może było coś wcześniej? Czy nie rosły tam kiedyś owocowe drzewa? Czy nie żyły tam zwierzęta, ptaki? Czy nie było tam wody? Pustynia to zgliszcza raju. Pustynia kiedyś tętniła życiem. Kiedyś była nawodniona i utrzymana w harmonii przyrody. Tyle pozostało po ogrodzie mojej i Twojej duszy. Kiedy weszliśmy w dialog z diabłem, przegrawszy go, otrzymaliśmy taki stan duszy. Raj, który był pierwotnym szczęściem naszym, obcowaniem z Bogiem, został zdewastowany przez grzech. Powiedzmy to dobitniej. Demon niszczy duszę człowieka i robi z niej pustynię, na której człowiek chowa się przed Bogiem. I gdy ten go szuka, człowiek odpowiada: schowałem się. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i schowałem się. Boję się, bo okazało się po raz kolejny, jaki jestem. Dlatego się ukryłem. Boski splendor przybladł w człowieku, który teraz, gdy jest nagi, wystawiony na widok publiczny, obnażony, wstydzi się. Pisze papież Ratzinger. W ten sposób Jezus stawia siebie w sytuacji człowieka upadłego. Obnażony Jezus przypomina nam, że wszyscy utraciliśmy pierwotną szatę boskiego splendoru. Pod krzyżem żołnierze rzucą losy o ten ubogi majątek, szaty. Nic nie jest tu przypadkowe. Wszystko, co się dzieje, zawarte jest w Słowie Bożym i oparte na boskim planie. Pan przechodzi przez wszystkie stadia i stopnie ludzkiego upadku, a każdy z tych stopni, pomimo goryczy, jest krokiem do odkupienia. W ten właśnie sposób przyprowadza do domu zagubioną owieczkę. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby tam był kuszony przez diabła. Usłyszeliśmy w popielec. Tak Bóg umiłował świat, że nie pozostawił go pod władzą diabła. Nie pozwolił na to, by demon odniósł zwycięstwo, ale posłał Syna. To przerażające miejsce, gdzie dokonała się dyskusja ze złem, której konsekwencje trwają do dziś, jest miejscem zbawienia. To na pustynię wychodzi Jezus, prowadzony przez Ducha. Tam się modli i tam o Ciebie walczy. To tam pokonuje zasadzki szatana i wyprowadza nas z niewoli. Pierwszą pokusą, jaką zły kieruje w stronę Pana, to pokusa głodu. Mówi tak: jeśli jesteś Synem Bożym, to spraw, żeby te kamienie stały się chlebem. Jeśli jesteś Synem Bożym, przecież niedawno nad Jordanem Jezus słyszał, że jest Synem Bożym i to umiłowanym. Kochani, demon uderza w naszą najbardziej ludzką tożsamość. w godność dziecka Bożego. Dlatego Jezus odpowiada Słowem Bożym, cytując Pismo i mówi: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Nie masz racji, demonie. Moje życie to nie tylko ciało. Przede wszystkim jestem człowiekiem stworzonym na podobieństwo Boga, mojego Stwórcy, który mnie kocha i patrzy na mnie. Nie pozostawia mnie samego, dlatego przychodzi na moją pustynię. A ty? Jakie masz w sobie słowo, które wyciągniesz ze swojego serca w chwili pokusy? Co powiesz, gdy przyjdzie demon? Jak mu odpowiesz? Wiemy o tym, że Ewa, kiedy swoimi słowami próbowała się tłumaczyć, skończyła marnie. Czy jest w studni w mojego serca taki fragment pisma, który znałbym na pamięć i w chwili walki wyciągnął jak oręż? Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane: aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Zobaczmy tę perfidię diabła. Diabeł też zna pismo i wykorzystuje to w kolejnej pokusie. Przecież jest napisane. I Chrystus po raz kolejny przezwycięża te nasze pokusy, które każą nam unosić się ponad Boga. Te pokusy, które budują naszą pychę i próżność i polegają na tym, że chcemy być ciągle noszonymi przez innych na rękach. Chcemy być najważniejsi, mieć zawsze doskonały pomysł na swój plan, być zawsze decydującymi w pewnych sprawach i mieć zawsze najlepsze poczucie, które stawia mnie w samym środku mojego egocentryzmu. Nie będziesz wystawiał na próbę Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę. Pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli tylko upadniesz i oddasz mi pokłon. Dam ci to wszystko. Wystarczy tylko jeden mały pokłon. Ominie cię ta cała Golgota, cierpienie, ból, krzyż, ogrójec. Daj spokój. Po co to wszystko? Tylko jeden mały pokłon. Będzie ci łatwiej. Ile razy słyszałeś taki potrzeb złego? Po co się tak męczysz? Tylko jedno malutkie przykazanie. Przecież jak to jedno złamiesz, nic się nie stanie. Daj spokój. Nie bądźmy tacy drobiazgowi, znowu bez przesady. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka i wygodna jest droga prowadząca do złego. Bóg wybrał taki sposób zbawienia. Bóg chciał się utożsamić z naszym cierpieniem. Kiedy ty płaczesz, On też. On jest Bogiem bliskim, który przeżywa z tobą cierpienie, który wziął krzyż, wziął twoje i moje grzechy i zaniósł je na Golgotę. Tak bardzo nas kocha. Nie chcielibyśmy być mądrzejsi od Boga. Siostro i bracie, te dni Chrystus przeznaczył dla każdego z nas. Chce stanąć na środku pustyni naszego serca i tam stoczyć walkę o ciebie i o mnie. Bóg chce przywrócić nam godność utraconą w raju i odnowić nas na swój obraz i podobieństwo, bo do Niego należymy. Często jest tak, że prawda o nas zdaje nam się być tak trudna i tak bolesna, jak wtedy, kiedy byliśmy dziećmi, wchodziliśmy do ciemnego pomieszczenia i nagle stawał przed nami jakiś straszny upiór, który po zapaleniu światła okazywał się być niefortunnie ułożoną zasłoną w oknie. Pozwól więc Bogu zapalić światło w pokoju Twojego serca i tak z miłością popatrzeć na to, co jest w nas. Może nie jest takie straszne. I na koniec w pewnej parafii biskup przyjechał na wizytację, jak to jest w zwyczaju. I w tej parafii był pewien dziadek, który strasznie chciał porozmawiać z biskupem. Kiedy już go złapał, to mówi mu: ekscelencjo, moja rodzina w ogóle o mnie nie dba. Oni mnie zostawili na pastwę losu. Ja nie wiem, co ja mam robić. Biskup pomyślał i mówi: no to niech pan zawoła syna. Spróbujemy jakoś rozwiązać ten problem. Przyszedł syn, wysłuchał wszystkich argumentów ojca i mówi tak: tato, czy ma tata posprzątany zawsze swój pokój? No tak, synowa sprząta. A czy ma tata zawsze jedzenie podane? Oczywiście, i to bardzo dobre, nawet synowa o lekarstwach zawsze pamięta. Czy w niedzielę zabieramy tatę do kościoła? Oczywiście, że tak, ale ekscelencjo, właśnie w tym jest problem. Bo zawsze lejce trzymał syn, a nie ja. Kochani, rekolekcja to jest taki czas, kiedy oddajemy Bogu lejce. Niech On działa. I umowa jest taka na te dni, że lejce są w rękach Józefa. Pozwólmy Bogu odmienić nasze życie. Amen.